Polish Flamric, Phase 2, Book 1, Tape 1. Dialogue. Armament of a rifle platoon and rifle company.
Powiedz mi, z czego składa się pełne uzbrojenie strzelca w piechocie.
Każdy żołnierz piechoty ma karabin, bagnet i kilka granatów ręcznych.
My w broni pancernej mamy podobne uzbrojenie osobiste, ale naszą główną bronią są czołgi.
Jak są uzbrojone czołgi?
Czołgi są uzbrojone w działa i karabiny maszynowe. Jaką broń ma pluton strzelecki?
W plutonie strzeleckim mamy 3 lekkie karabiny maszynowe i granatnik przeciwpancerny.
Ile plutonów jest w kompanii?
W kompanii są 3 plutony strzeleckie i 1 pluton broni towarzyszącej.
Jaką broń ma pluton broni towarzyszącej?
Lekkie moździerze i działka bezodrzutowe.
Jakie jeszcze inne oddziały są w kompanii piechoty?
Jeszcze jest poczet dowódcy kompanii i drużyna dowódcy kompanii.
Dialogue. The rifle company in the attack.
Major Brunicki, dowódca pałonu.
Porucznik Krupiwnicki, zastępca dowódcy kompanii.
Co się u was dzieje? Od godziny nie ma wiadomości o waszej kompanii.
Panie majorze, melduję. Ogień nieprzyjaciela zniszczył antenę naszego radia.
Więc mówcie, co się dzieje?
Kompania L wykonała natarcie na wzgórze ślepe o 16:30.
Czy uchwyciliście wzgórze?
Tak jest, ale straciliśmy około 1/3 stanu kompanii.
Czy kompania będzie mogła przeprowadzić natarcie na wzgórze Łyse?
Dowódca kompanii chce nacierać. Nasz wysunięty obserwator trzyma wzgórze pod ostrzałem. Tylko CKM-om brak amunicji taśmowanej.
Natychmiast dostaniecie uzupełnienie w ludziach, amunicję i radio. Nie przerywać ognia na wzgórze.
Na punkcie opatrunkowym jest dużo rannych.
Helikoptery zabiorą ich, a dowódca kompanii dostanie do dyspozycji pluton czołgów.
Tak jest, panie majorze, tylko prędko, bo nieprzyjaciel wykorzysta sytuację i będzie przeciwnacierał.
Niech pan zamelduje dowódcy kompanii, że za wszelką cenę musi odeprzeć nieprzyjaciela i uchwycić wzgórze Łyse.
Dialogue. Organization of a battalion.
Ostatni raz rozmawialiśmy o organizacji plutonu i kompanii. Powiedz mi teraz, co wiesz o organizacji batalionu?
W skład Baonu wchodzą 3 kompanie strzeleckie oraz 1 kompania ciężkich karabinów maszynowych i broni towarzyszącej.
Jakie jeszcze inne oddziały są w batalionie?
Są tam jeszcze tak zwane oddziały batalionowe, jak na przykład pluton administracyjny i zaopatrzenia oraz pluton przeciwpancerny.
Czy to wszystko?
Nie. Jest jeszcze dowództwo Baonu, które składa się z dowódcy Baonu i ze sztabu.
Z ilu ludzi składa się sztab dowódcy batalionu?
Nie wiem dokładnie, ale jest tam 2 czy 3 oficerów, 5 podoficerów i kilku szeregowców.
Co wiesz o organizacji pułku piechoty?
Pułk piechoty ma dowództwo, 3 baony strzeleckie i oddziały pułkowe.
Jakie są te oddziały pułkowe?
Pluton łączności, pluton sanitarny, bateria ciężkich moździerzy, bateria haubic i kompania pionierów.
Jaki odcinek frontu zajmuje zwykle pułk?
To zależy od okoliczności. Normalnie w obronie pułk zajmuje odcinek około 2 kilometrów.
Dialogue. Conversation on maneuvers.
Zygmunt, a co ty tu robisz?
Jesteśmy teraz na manewrach na wybrzeżu. Udało mi się dostać przepustkę na 24 godziny. Pożyczyłem od kolegi rower i przyjechałem was odwiedzić.
Matka ucieszy się, że cię zobaczy. Czy nie jesteś zmęczony?
Trochę. Przedwczoraj byliśmy cały dzień w marszu, a po południu nasz batalion zajął stanowiska wyjściowe do natarcia.
Czy ćwiczenia trwały przez całą noc?
Nie. Nasz dowódca kompanii wysłał tylko wieczorem patrol rozpoznawczy, żeby rozpoznać teren i zdobyć informacje o nieprzyjacielu.
Kiedy zaczęliście natarcie?
Natarcie zaczęliśmy o 4 rano pod osłoną ognia naszej artylerii.
Czy natarcie udało się?
Tak. Zdobyliśmy pierwszą linię okopów nieprzyjaciela. Podczas walki na bagnety mój kolega został ranny. Gdzie jest Tadzio?
Zobaczysz go później. On leży w łóżku, bo się przeziębił. Czy Zosia pisała do ciebie?
Kilka dni temu dostałem list od niej. Cały list jest o Józiu Wojciechowskim.
Czy myślisz, że ona naprawdę go kocha?
Przecież ojciec ją zna. Co kilka tygodni inny chłopiec się jej podoba. Głupia dziewczyna.
Ty jeszcze nie znasz kobiet. Pójdziemy teraz do Tadeusza. Na pewno usłyszał już twój głos i czeka na ciebie.
Oral comprehension exercise. Narration.
Piechota zmechanizowana w drodze na manewry. Trudno powiedzieć, żeby piechurzy cieszyli się bardzo na okres jesiennych manewrów. Tym razem jednak, kiedy koledzy z kompanii dowodzenia powiedzieli nam, że prawdopodobnie nasza zmechanizowana jednostka wyjedzie na manewry, ucieszyliśmy się bardzo. Według pogłosek, i to z dobrego źródła, mieliśmy jechać na Mazury. Wielu z nas nigdy nie miało okazji spędzić czasu w tych pięknych okolicach, więc ucieszyliśmy się tym bardziej, że tego rodzaju jesień zaczęła się naprawdę dobrze i według prognozy meteorologicznej miała być typowo złota Polska. Nasza jednostka stała w małym mieście około 100 km na południowy wschód od Warszawy. Jakieś dwa dni po otrzymaniu informacji od kolegów z dowództwa, o 4 nad ranem, obudził nas krzyk – alarm. Nie wątpiliśmy ani przez chwilę, że to będzie wyjazd na manewry. Wyskoczyliśmy z łóżek i kiedy kilka minut później usłyszeliśmy rozkaz – zbiórka. Wszyscy byliśmy gotowi i w pełnym oporządzeniu i uzbrojeniu wybiegliśmy przed koszary. W czasie, kiedy szefowie kompanii sprawdzali oporządzenie i uzbrojenie osobiste i czy wszyscy są obecni, zajechały nasze opancerzone transportery. Kilka minut później byliśmy już w drodze. Pomimo, że spać się nam chciało i nie jedliśmy jeszcze śniadania, nastrój wśród kolegów był dobry, a niebo nad nami było czyste i było przyjemnie i ciepło. Na horyzoncie zaczęło się robić jasno, kiedy dojechaliśmy do jakiejś małej wsi i zatrzymaliśmy się. Radość była wielka, kiedy ukazały się nasze kuchnie polowe. Po dobrym, gorącym śniadaniu ruszyliśmy dalej w drogę w kierunku północno-wschodnim. Podoficer, który znał okolicę, powiedział nam, że właśnie jesteśmy na wysokości Warszawy, która leży na zachód od nas. Próbowaliśmy się dowiedzieć od niego, dokąd dokładnie jedziemy, ale widocznie zabroniono mu tego mówić, albo może jeszcze nie miał żadnych instrukcji, bo nic nam nie powiedział. O wszystkim dowiecie się na czas. Dodał tylko po chwili. Po obiedzie, który zjedliśmy o 15:00 nad Bugiem, jazda stała się mniej przyjemna, bo wyjechaliśmy na drogę gruntową, a transportery nie zmniejszyły szybkości. Powietrze pełne było kurzu i często mijaliśmy liczne stojące przy drogach transportery innych jednostek. Ucieszyliśmy się nawet, kiedy w pewnym momencie silnik naszego transportera wysiadł. Dowódca naszej drużyny, plutonowy Suchy, zameldował radio telefonem o wypadku dowódcy naszego plutonu porucznikowi Gawędzie, który dał mu jakieś instrukcje. Szofer szybko znalazł defekt, ale nie mógł nic sam zrobić, bo nie miał zapasowej części, którą trzeba było wymienić. Podoficer starał się zapotrzebować zapasową część radiotelefonem z kompanii zaopatrzenia, ale zakłócenia w odbiorze były tak silne, że dopiero po 10 minutach mógł rozmawiać z podoficerem zaopatrzenia. Część zapasowa miała być natychmiast przywieziona helikopterem. Ponieważ było jasne, że będziemy stali dłużej w tym miejscu, podoficer pozwolił nam wysiąść z transporterów, żeby wyprostować trochę nogi. Staliśmy na szerokiej równinie. Przed nami były prawie, że puste pola, tylko tu i tam widać było rzadkie krzaki. Daleko na horyzoncie widać było jakąś betonową konstrukcję. Podoficer powiedział nam, że to jest jakiś stary fort, wybudowany przez Niemców w czasie II wojny światowej. Tymczasem nadleciał helikopter z mechanikiem i zapasową częścią silnika. Pół godziny później silnik znowu pracował i ruszyliśmy w drogę. Po godzinie jazdy wjechaliśmy na znacznie lepszą i szerszą drogę. Nasz transporter jechał z dużą szybkością, żeby połączyć się z kolumną przed wieczorem w miejscowości, gdzie mieliśmy tankować i biwakować.
Oral comprehension exercise. True and false statements based on narration.
Piechota zmechanizowana w drodze na manewry. Numer 1. Manewry jesienne miały się odbyć na Mazurach. Numer 2. Jednostka zmechanizowana stała w małym mieście około 100 km na południowy wschód od Warszawy. Numer 3. Alarm był o 5 rano. Numer 4. Szefowie kompanii sprawdzali, czy wszyscy żołnierze są obecni oraz ich oporządzenie i uzbrojenie osobiste. Numer 5. Trzech żołnierzy spóźniło się na zbiórkę. Numer 6. W jednostce było za mało transporterów opancerzonych, więc część żołnierzy załadowano do zwykłych ciężarówek. Numer 7. Żołnierze wyjechali z koszar bez śniadania. Numer 8. Zatrzymano się na śniadanie w jakiejś małej wsi, ale nikt nie jadł śniadania, bo nie było na to czasu. Numer 9. Obiad był o godzinie 15:00. Numer 10. Transportery nie zmniejszyły szybkości jadąc drogą gruntową. Numer 11. W pewnym momencie silnik jednego z transporterów się zepsuł. Numer 12. Szofer nie tylko, że szybko znalazł defekt, ale i sam go naprawił. Numer 13. Zapasową część kupiono w warsztacie w jakimś małym mieście niedaleko Warszawy. Numer 14. Podoficer miał trudności w połączeniu się drogą radiową z kompanią zaopatrzenia ze względu na zakłócenia w odbiorze. Numer 15. Kompania zaopatrzenia wysłała część zapasową helikopterem. Numer 16. Podczas gdy szofer naprawiał silnik, żołnierzom wolno było wysiąść z transporterów. Numer 17. W okolicach, przez które przejeżdżano, widać było ślady wojny. Numer 18. Naprawa silnika trwała przeszło godzinę. Numer 19. Mechanik z kompanii zaopatrzenia pomagał przy naprawie silnika. Numer 20. Przed wieczorem kolumna miała się zatrzymać, żeby tankować i biwakować. Jedziemy na manewry. Numer 21. Atasze wojskowy wraz ze swoim asystentem majorem S. zjedli śniadanie przed wyruszeniem na manewry. Numer 22. Działa otworzyły ogień o 5:00. Numer 23. Major S. zrobił bardzo mało zdjęć. Numer 24. Opancerzony transporter nazywa się popularnie Beterą. Numer 25. Czołg jest szybszy niż transporter opancerzony.
Oral comprehension exercise. Narration.
Piechota zmechanizowana na manewrach. Było już po zachodzie słońca, kiedy wreszcie przyłączyliśmy się do kolumny naszego batalionu. Żaden wóz nie pozostawał w tyle i kolumna posuwała się naprzód w największym porządku. Około 19:00, gdy było już ciemno, zatrzymaliśmy się w małej miejscowości Andrzejewo. Kiedy wysiedliśmy z transporterów, porucznik Gawenda zarządził natychmiast odprawę całego plutonu. Znajdujemy się już na terenie działań wojennych, mówił porucznik. I od tej chwili wszystko jest już jak na wojnie. Najpierw chcę wam objaśnić sytuację. My należymy do armii niebieskiej, która naciera ze wschodu na zachód. Armia Czerwona miała główne pozycje obrony między jeziorem Śniardwy a rzeką Narwią wzdłuż rzeki Pisy. Nasza dywizja miała zadać cios nieprzyjacielowi z południa z flanki, ale kiedy zwiad nieprzyjaciela dowiedział się o naszym manewrze, nieprzyjaciel zaczął wycofywać się na zachód i prawdopodobnie będzie chciał zatrzymać nas na wschód od Dolnej Wisły. Naszym zadaniem będzie teraz pościg za nieprzyjacielem i jutro rano wejdziemy do walki. Zadanie nasze będzie łatwe, bo siły powietrzne nieprzyjaciela z powodu braku paliwa są słabe i nie będziemy musieli za bardzo obawiać się nalotów. Prawdopodobnie po nawiązaniu styczności z nieprzyjacielem rozwiniemy się z marszu w Tyraliere do natarcia. A teraz chcę wam coś powiedzieć jako wasz dowódca. Na manewry te patrzą przedstawiciele wojskowi prawie całego świata. Pokażcie więc, co umiecie. Uważajcie na wszystkie znaki i napisy. Na mostach, domach, sprzęcie bojowym i czołgach mogą być tablice z jaskrawymi napisami, żeby z daleka było widać, że są zniszczone. Uważajcie na to. Jak zobaczycie, że jest napisane, iż most jest zniszczony, to nie przechodźcie po tym moście, ale wbrud przez rzekę. Wszędzie będą rozjemcy. Kiedy rozjemca wam powie, że jesteście zabici, to leżcie spokojnie na ziemi. No i jeszcze jedno. Jak wyskakujecie z transporterów, to nie jak stare kobiety, ale dobrze wyszkoleni żołnierze. A niech który z was złamie albo skręci nogę, to ja mu złamię albo skręcę drugą. Hasło nasze tej nocy jest bagnet. Odzew, kutno. A teraz idźcie do kuchni polowej po kawę, a potem na kwatery, które wam wyznaczono. Po zjedzeniu kolacji niektórzy koledzy zaczęli rozmawiać z miejscowymi dziewczynami, ale zaraz pojawił się porucznik i kazał im iść spać, bo jak mówił, ruszamy rano bardzo wcześnie. Pościg za nieprzyjacielem miał szybkie tempo, bo nie pozwolić mu zreorganizować sił. Wprawdzie tu i tam nieprzyjaciel starał się opierać, szczególnie w rejonie jezior, ale nie mógł zatrzymać naszego marszu naprzód. Nasz batalion nawiązał styczność z nieprzyjacielem w rejonie Nidzicy. Wyskoczyliśmy z transporterów i rozwinęliśmy się natychmiast w Tyraliere, starając się iść za czołgami, które nacierały razem z nami. Czołgi jednak miały dużą szybkość i to męczyło nas bardzo. Mieliśmy też dużo rannych i zabitych. W pewnej chwili nieprzyjaciel użył na naszym odcinku gazów i musieliśmy posuwać się w maskach przeciwgazowych. Upadaliśmy już prawie ze zmęczenia, kiedy usłyszeliśmy silny ogień artylerii, karabinów maszynowych i moździerzy nieprzyjaciela. Czołgi nasze zatrzymały się, a nawet zaczęły wycofywać, bo rozjemcy dawali znaki, że kilka zostało zniszczonych. Nieprzyjaciel zdążył wycofać się na z góry przygotowane pozycje obronne i ucieczka jego się skończyła. Od pierwszej transzei nieprzyjaciela dzieliło nas jakieś 200 metrów. Zaczęło się robić ciemno i otrzymaliśmy rozkaz okopania się. Nad ranem o 6:00 otworzyliśmy ogień na nieprzyjaciela, ale w godzinę później wydano komendę przerwij ogień. Kiedy zrobiło się zupełnie jasno, zrozumieliśmy dlaczego. Transzeja pierwsza nieprzyjaciela była pusta. Tu i tam widać było porzucony sprzęt. Wkrótce dowiedzieliśmy się, że dzięki użyciu przez nas ognia wyrzutni wielorakietowych na odcinku północnym front tam został przerwany i to zdecydowało o klęsce Armii Czerwonej. Jeszcze przez 2 dni nieprzyjaciel cofał się, ale nie mogąc przeprawić swych czołgów i ciężkiego sprzętu bojowego przez Wisłę, poddał się. Manewry skończyły się.
Oral comprehension exercise. True and false statements based on narration.
Numer 1. Był już wschód słońca, kiedy wreszcie przyłączyliśmy się do kolumny naszego batalionu. numer drugi. Dużo wozów pozostawało w tyle. Numer trzeci. Kiedy wysiedliśmy z transporterów, porucznik Gawenda zarządził odprawę. Numer czwarty. Zwiad nieprzyjaciela chciał zadać cios naszej dywizji na północ od Dolnej Wisły. Numer piąty. Jutro wejdziemy do walki i zadanie nasze będzie ułatwione, bo siły powietrzne nieprzyjaciela nie mają paliwa. Numer szósty. Na domach, na sprzęcie bojowym i na czołgach mogą być tablice z jaskrawymi napisami. Numer siódmy. Porucznik Gawenda powiedział, że kiedy rozjemca nam powie, że jesteśmy zabici, musimy szybko uciekać. Numer ósmy. Za chwilę pojawił się porucznik i kazał nam rozmawiać z miejscowymi dziewczynami. Numer dziewiąty. Żeby nie pozwolić nieprzyjacielowi zreorganizować swych sił, nasz pościg za nieprzyjacielem musiał mieć szybkie tempo. Numer dziesiąty. Nieprzyjaciel nigdzie nie starał się opierać. Numer jedenasty. Staraliśmy się iść za czołgami, ale ich duża szybkość męczyła nas bardzo. Numer dwunasty. Kiedy nieprzyjaciel użył gazów, musieliśmy posuwać się w maskach przeciwgazowych. Numer trzynasty. Kiedy usłyszeliśmy silny ogień artylerii, poczuliśmy się bardzo dobrze. Numer czternasty. Ucieczka oddziałów nieprzyjacielskich skończyła się, kiedy zdążyły się one wycofać na z góry przygotowane pozycje obronne. Numer piętnasty. Tylko jakieś 200 metrów dzieliło nas od pierwszej transzei nieprzyjaciela. Numer szesnasty. Zaczęło się robić jasno, kiedy otrzymaliśmy rozkaz okopania się. Numer siedemnasty. O 7:00 otworzyliśmy ogień na nieprzyjaciela. Numer osiemnasty. Nigdzie nie było widać porzuconego sprzętu. Numer dziewiętnasty. Po użyciu przez nas wyrzutni wielorakietowych front na odcinku północnym został przerwany. Numer dwudziesty. Nieprzyjaciel poddał się, bo nie mógł przeprawić swych czołgów przez Wisłę. Na manewrach. Numer 21. Nasza jednostka straciła kontakt z wycofującym się nieprzyjacielem. Numer 22. My przełamaliśmy szybciej opór nieprzyjaciela niż oddziały innego zmechanizowanego pułku naszego sąsiada. Numer 23. Kobieta stojąca za rogiem domu myślała przez chwilę, że to wojna. Numer 24. Przed mostem nie było żadnej tabliczki. Numer 25. Po południu obydwie strony użyły bomb atomowych. End of tape.